Witam Państwa na kolejnym podcaście projektu Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji. Moim dzisiejszym rozmówcą i Państwa gościem jest Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również jako doradca w Parlamencie Europejskim. Ponadto pan Aleksander jest również absolwentem SGH, Kolegium Europejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Nasz projekt jest realizowany przez Fundację Lepsza Polska w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja Publiczna 2021. Ja nazywam się Marcin Chruściel, jestem absolwentem studiów doktoranckich nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim i będę miał przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. I pierwsze pytanie, które chciałbym panu zadać, dotyczy tego, jak wygląda współpraca handlowa w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ jest pan właśnie specjalistą w zakresie handlu. I czy można zaobserwować jakiś wyraźny trend w ostatnim dziesięcioleciu, czy w ostatnich latach właśnie w tym zakresie? Ja jeszcze może tylko dodam taką ciekawą informację, że w 2019 roku wartość PKB w cenach bieżących czterech państw Grupy Wyszehradzkiej, liczona łącznie, wyniosła prawie 1 bln euro, czyniąc ten region szóstą siłą gospodarczą w ówczesnej Unii Europejskiej po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii. Także tutaj, panie Aleksandrze, pytanie właśnie, czy w tych ostatnich latach można zaobserwować jakiś znaczący trend, jeśli chodzi o wymianę handlową w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale także wymianę handlową między Grupą Wyszehradzką a państwami Unii Europejskiej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę podzielić się paroma refleksjami na temat współpracy wyszehradzkiej, handlu między krajami grupy, jak również w szerszym kontekście. Jeżeli chodzi o ostatnią dekadę, to nawet pytanie można rozszerzyć o ostatnie 18 lat, to znaczy pełen okres członkostwa wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Co do zasady, oczywiście z pewnymi drobnymi wyjątkami w latach kryzysowych, tak, jeśli mówimy o 2008 roku, 2009 roku, czy w okolicach roku 2012, o zeszłym roku. Poza tymi latami handel wewnątrz grupy rósł. Grupa Wyszehradzka to są kraje, które są sobie niezwykle bliskie gospodarczo. Muszę powiedzieć, że zwłaszcza na przykład pozycja Czech, drugiego partnera eksportowego Polski, budzi zdumienie wśród ludzi, którzy nie zajmują się na co dzień handlem międzynarodowym. Wyobrażenie, że do relatywnie kraju w skali europejskiej jednak średniej wielkości eksportujemy więcej niż do takich partnerów jak Francja czy Wielka Brytania, budzi bardzo często zdumienie, a jest to stały trend. Wymiana ze Słowacją czy z Węgrami jest odrobinę mniejsza, natomiast wciąż z naszymi południowymi sąsiadami polski eksport na Słowację na przykład wynosi mniej więcej tyle, co polski eksport do Hiszpanii. Podobnie ma się sytuacja z Węgrami. Mówimy o wielomiliardowym eksporcie rzędu powiedzmy około 7 miliardów w przypadku Słowacji czy Węgier, może nawet trochę więcej. Więc to są wyniki na poziomie Hiszpanii, na poziomie Belgii, na poziomie większym niż wymiana z Austrią czy Rumunią. A więc mówimy o krajach albo znacznie bogatszych, albo o znacznie większych. To dowodzi, jest to dowód na siłę tych wzajemnych powiązań gospodarczych, o których powiem, o naturze ich powiem za chwilę. Natomiast warto też patrzeć na ten region jako pewną całość. Znaczy cztery państwa wyszehradzkie razem wzięte są dla Niemiec większym partnerem gospodarczym niż Chiny. I to też jest bardzo, bardzo istotne. I takim drugim trendem poza wzrostem wymiany handlowej między czterema państwami wyszehradzkimi, wymiany inwestycyjnej również oczywiście, jest pogłębiająca się w ostatnich 18 latach integracja oczywiście z rynkami unijnymi. I teraz każdy z tych krajów, a na pewno Polska, ma w swojej strategii eksportowej czy strategii handlowej zapisaną zasadę dywersyfikacji eksportu. To znaczy staramy się ten eksport, który w przypadku Polski do krajów Unii Europejskiej wynosi około 4 piąte naszego eksportu całkowitego, dywersyfikować na inne kierunki, tak żeby nie być uzależnionym w pełni od cyklów koniunkturalnych europejskich. Teraz natura wymiany między krajami wyszehradzkimi jest ciekawa, ponieważ ona ma dwa wymiary. To znaczy z jednej strony jest to wpisywanie się w szersze, globalne czy europejskie łańcuchy wartości i mówimy o takiej wymianie wewnętrznej między wielkimi międzynarodowymi korporacjami. I takim typowym przykładem na przykład jest handel czesko-polski w zakresie pojazdów oraz części pojazdów. To znaczy Czesi głównym towarem, w którym Polska odnotowuje największy relatywny deficyt handlowy z Czechami, są pojazdy mechaniczne. A głównym towarem, którym odnotowujemy relatywną nadwyżkę handlową z Czechami, są części i elementy pojazdów mechanicznych. Znaczy, co ewidentnie pokazuje, że ten eksport na przykład Polski do Czech w tym zakresie związany jest z działalnością firm produkujących części do samochodów, czy mówimy o jakichś częściach silnikowych, czy częściach wyposażenia wewnętrznego, a z kolei w Czechach te produkty są bardziej montowane czy składane w ostateczny produkt i dalej eksportowane na chłodny polski rynek. Tak więc jedną odnogą tego handlu jest ten handel wewnątrzsektorowy czy wewnątrz w ogóle grupowy między wielkimi firmami międzynarodowymi. I tutaj rola firm niemieckich na przykład jest ogromna, zwłaszcza w tym sektorze motoryzacyjnym, który musimy pamiętać, że w przypadku mniejszych krajów będących członkami Grupy Wyszehradzkiej odgrywa ogromną rolę w ogólnym obrazie gospodarki, zwłaszcza w przypadku Słowacji czy Czech. W przypadku Polski i Węgier jest to jednak trochę relatywnie mniejszy udział w ostatecznym obrazie PKB, a to jest jeden filar. Natomiast drugim elementem jest cała wymiana prowadzona przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, których najczęściej struktura własności pozostaje narodowa, to znaczy są to firmy po prostu polskie, czeskie, węgierskie, słowackie, a nie będą to częścią szerszych grup kapitałowych o pochodzeniu zewnętrznym. I te firmy budują w znacznej mierze właśnie ten obrót, zwłaszcza o charakterze transgranicznym. Nie jest przypadkiem, że stopień instytucjonalizacji współpracy biznesowej polsko-czeskiej czy polsko-słowackiej jest w dużej mierze oparty nie o wielkie organizacje, a o tak zwane regionalne izby gospodarcze, które po prostu na obszarze południowym, czy mówimy w przypadku Polski o Śląsku, czy Małopolsce, a nawet Podkarpaciu, czy oczywiście po drugiej stronie odpowiedników po stronie czeskiej czy słowackiej, wchodzą w codzienne interakcje i odpowiadają za gro tego handlu. I te powiązanie jest oczywiście pochodną również uczestnictwa wszystkich czterech krajów w jednolitym rynku. To znaczy zniesienie wszelkich procedur celnych, ujednolicenie legislacji przynosi ogromne korzyści, zwłaszcza niedużym spółkom, które nie są w stanie asygnować oddzielnych osób w celu wypełniania procedur celnych, czy śledzenia monitoringu legislacyjnego na pełen etat. Więc ta wymiana oparta na dwóch filarach, znaczy wielkich korporacjach międzynarodowych oraz rodzinnych, małych, średnich przedsiębiorstwach, a nawet mikroprzedsiębiorstwach, jest wielką siłą Wyszehradu i odpowiada w dużej mierze właśnie za pozytywną dynamikę gospodarczą. Tak, tylko żeby zakończyć ten wątek, w tym roku i oczywiście trzeba brać te dane z pewnym dystansem, ponieważ występuje efekt bardzo niskiej bazy całkowicie pandemicznego roku 2020, ale w tym roku polski eksport do wszystkich trzech pozostałych członków Grupy Wyszehradzkiej rósł w kategoriach dwucyfrowych, tak? Znaczy to jest wzrost o przez pierwsze 9 miesięcy około 20% do Słowacji, Węgier i około 20 parę procent do Czech. Więc to są wzrosty bardzo imponujące.
Czy tutaj uważa Pan, że ten handel i ta wymiana handlowa będzie rosła w kolejnych latach? Czy będziemy mogli dalej obserwować właśnie tą dynamikę wzrostu? Czy też dochodzimy już do takiego momentu, no, w którym tak naprawdę osiągamy już pewien maksymalny poziom, jeśli chodzi właśnie o wymianę handlową, biorąc pod uwagę możliwości infrastrukturalne, też możliwości gospodarek tych krajów. I tutaj też pojawia się to pytanie, czy jeżeli będziemy skupiali się na tym regionie Grupy Wyszehradzkiej i starali się właśnie zwiększać eksport do państw tego regionu, czy tutaj właśnie nie będziemy trochę odchodzili od tej zasady dywersyfikacji handlu, o której Pan mówił?
To są bardzo dobre pytania. Wydaje mi się, że pozostaję jednak ostrożnym optymistą. To znaczy absolutnie widzę przestrzeń do dalszego wzrostu eksportu i w ramach grupy, i po prostu wzrostu eksportu każdego z tych czterech państw. To są oczywiście gospodarki w dużej mierze napędzane wzrostem eksportu, zwłaszcza jeśli mówimy o pozostałych trzech państwach Grupy Wyszehradzkiej. Polski wzrost PKB jest oparty bardziej na zróżnicowanych podstawach, łącznie z konsumpcją wewnętrzną silniejszą, czy inwestycjami wewnętrznymi silniejszymi. Ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co może napędzać wzrost eksportu w każdym z tych czterech państw. I z jednej strony oczywiście wydaje się, że pogłębiona integracja realna na obszarze Europy Środkowej. To znaczy mam na myśli oczywiście chociażby zaangażowanie infrastrukturalne w ramach projektów Trójmorza i budowę połączeń drogowych, kolejowych. Po prostu ułatwi eksport, skróci czas dostaw towarów, ułatwi obrót towarowy, być może umożliwi lepsze wykorzystanie transportu multimodalnego i lepsze wykorzystanie do tej pory niedociążonych połączeń, chociażby wodnych, na czym osobiście bardzo ubolewam. Zwłaszcza południowo-zachodnia Polska ma tu dużo możliwości włączenia się w międzynarodowy obrót towarowy na podstawie wód śródlądowych. Ale to jest jedna kwestia oczywiście, czyli budowa, prawda, Via Carpatia, budowa połączeń drogowych między wszystkimi czterema państwami, pewne projekty budowy połączeń kolejowych. I to powinno też napędzać eksport oczywiście, ponieważ przedsiębiorstwa będą w stanie być bardziej konkurencyjne cenowo czy czasowo. Ale z drugiej strony wydaje się, że jest olbrzymia przestrzeń do po prostu takiego organicznego wzrostu wymiany czy internacjonalizacji gospodarki każdego z tych czterech państw. Wciąż jest ten wzrost przed nami. Jeżeli spojrzymy na Polskę, kraj, który jednak znam najlepiej, to polski eksport rośnie bardzo dynamicznie, natomiast nie będę ukrywał, dla nas pewnym wyzwaniem jest zwiększenie tempa wzrostu spółek zaangażowanych w eksport, czyli ten taki ilościowy wzrost firm, które są w jeden czy drugi sposób zaangażowane w jakikolwiek obrót międzynarodowy. Obecnie w eksport w Polsce zaangażowanych jest około 16 tysięcy firm. I ta liczba oczywiście fluktuuje, ona powoli rośnie, ale poniżej naszego progu ambicji. Bardzo byśmy chcieli, żeby te firmy polskie, tak samo oczywiście czeskie, węgierskie, słowackie, które rosną, które stają się coraz silniejsze i na przykład w coraz większym stopniu są w stanie zaspokajać potrzeby rynku własnego, narodowego, po udanej ekspansji krajowej, były w stanie prowadzić taką ekspansję międzynarodową. Znaczy istnieje pewna ścieżka eksportera zazwyczaj. Pomijając pewne sektory gospodarki, w których tworzy się firmy już z myślą o rynkach międzynarodowych, to oczywiście mówimy na przykład o sektorze usług IT, czy w ogóle startupach, scale-upach, to jednak większość firm najpierw angażuje się w pewne działania na rynku krajowym, potem być może nawiązuje kontakty z jednym kontrahentem międzynarodowym, I ten eksport ma taki charakter na przykład bardzo bezpieczny, prawda? To znaczy jest jeden kontrahent, znamy go, nam eksport rośnie, a dopiero później stopniowo wchodzi na kolejne rynki. Przy czym oczywiście zazwyczaj są to najbliższe rynki, tak? Czyli właśnie niemiecki, czeski, słowacki. Stąd też na przykład jest bardzo, bym powiedział, nieproporcjonalnie duża wymiana polsko-litewska, zwłaszcza wśród firm z obszarów północno-wschodnich. W stosunku do oczywiście do relatywnej wielkości gospodarki Litwy, która rozwija się dynamicznie, ale nie jest bardzo dużym krajem. I wydaje mi się, że mam nadzieję, że nikt na Litwie się za to stwierdzenie nie obrazi. I te firmy, mając za sobą pierwsze doświadczenia międzynarodowe, potem wchodzą na coraz dalsze rynki, tak? Znaczy dalsze rynki europejskie, a potem po udanej ekspansji unijnej zaczynają nieśmiało szukać szans na dynamicznych, ale znacznie trudniejszych rynkach pozaeuropejskich, czy mówimy o Ameryce Północnej, czy o Bliskim Wschodzie, czy Azji Wschodniej. Tak więc, ponieważ perspektywy wzrostu gospodarczego we wszystkich czterech państwach są raczej optymistyczne w ciągu najbliższych paru lat i wydaje się, że mamy ogromne jeszcze rezerwy związane z potencjalnym wzrostem produktywności firm w tym regionie, znaczy związane z wciąż relatywnie niskim poziomem automatyzacji i robotyzacji produkcji, związane z tym, że póki co na szczęście wciąż dysponujemy kolejnymi kohortami młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, czy po prostu każdy z czterech państw jest kierunkiem atrakcyjnym kierunkiem migracji zarobkowej, te rezerwy wzrostu eksportu o charakterze ogólnym wciąż powstają bardzo duże. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ten trend wpisywały się również wzrost wymiany między krajami wyszehradzkimi. I raczej bym się nie obawiał problemu z dywersyfikacją. Znaczy, tak jak mówiłem, zależy nam dywersyfikacji polskiego eksportu, czy w ogóle handlu międzynarodowego. Natomiast ta dywersyfikacja oparta ma być oczywiście nie na zmniejszaniu zaangażowania europejskiego, przynajmniej w liczbach absolutnych, a na włączeniu się w wielką szansę, jakim jest często dwucyfrowy wzrost PKB na rynkach rozwijających się, na tych rynkach, gdzie możemy być konkurencyjni w zakresie rodzimych rozwiązań technologicznych, a jednocześnie oferować lepszą cenę niż na przykład niektórzy nasi zachodnioeuropejscy konkurenci w szeregu rozwiązań tak eksportowych.
Mhm. To tutaj może jeszcze dopytam, ponieważ myślę, że z przebiegu tej rozmowy już można przyjąć to, że państwa Grupy Wyszehradzkiej są ważnymi partnerami handlowymi dla Polski, więc myślę, że tutaj nie ma sensu o to dopytywać, czy tak jest, czy tak nie jest. Natomiast chciałbym spytać się o to, czy właśnie państwa z naszego regionu, oprócz tego, że oczywiście traktujemy je jako partnerów handlowych, czy powinniśmy również postrzegać je w charakterze konkurentów w handlu międzynarodowym, także jeśli chodzi o pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych? I czy ta perspektywa również jest obecna właśnie w myśleniu o rozwoju gospodarczym Polski, także w pracach państwa departamentu?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że należałoby rozdzielić kwestie inwestycji i handlu. Natomiast na całość sprawę można spojrzeć jako taki przykład typowej kooperacji i konkurencji, no bo oczywistą pewną sprawą jest to, że firmy między sobą bezpośrednio mogą konkurować i zdarzają się po prostu wprost przykłady, kiedy w jakichś przetargach międzynarodowych czy konkretnych kontratach handlowych firmy z wszystkich czterech państw rywalizują ze sobą. Wiadomo jest też, że zawsze każda administracja, tworząc pewne systemy wsparcia eksportu czy systemy wsparcia inwestycji, zainteresowana jest rozwojem rodzimej ekspansji, tak więc naturalną konkurencją są wszystkie inne państwa, a nie tylko państwa w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ale tutaj trzeba powiedzieć dwa istotne zastrzeżenia. Znaczy, po pierwsze, wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Unia Europejska prowadzi tą politykę handlową w sensie właściwym tego słowa, tak? Znaczy jest zaangażowana w negocjacje umów o wolnym handlu, negocjacje umów o inwestycyjnych, w usuwanie barier handlowych w ramach procedur unijnych czy dialog zaangażowany w ramach WTO. I w interesie wszystkich państw jest właśnie jakieś wspólne działanie w zakresie wywierania presji na naszych partnerach, kiedy stosują nierynkowe metody ograniczania konkurencji, protekcjonizm, nadużywają pewnych metod ochrony rynku ze szkodą dla wymiany wzajemnej. Tak więc ten element konkurencji jest po pierwsze łagodzony przez wspólne członkostwo w Unii Europejskiej, a po drugie przez naturalną też kooperację. To znaczy staramy się budować pewne regionalne łańcuchy dostaw, pewne regionalne łańcuchy wartości, szukać tej kooperacji również po to, żeby dokonać tego jakościowego skoku gospodarczego. Tak? Znaczy polski wzrost i wzrost w całym regionie. Przez ostatnie 3 dekady był napędzany ilościowo. Tak? Znaczy najpierw przez proste rezerwy uruchomione odchodzeniem od gospodarki centralnie planowanej, następnie przez również relatywnie proste rezerwy związane z dostępem do jednolitego rynku i to jest najważniejszy absolutnie czynnik wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 18 lat. Tak? I najważniejszy element członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dostęp do jednolitego rynku, który dokonał niezwykłej transformacji tego, gdzie jesteśmy, jak urósł polski eksport, jak urosła wymiana handlowa i jak zmieniło się pozycjonowanie Polski w tych łańcuchach. Natomiast wszystkie te takie proste silniki wzrostu, kiedy się wyczerpują i zarówno Warszawa, Praga, Bratysława, jak i Budapeszt mają świadomość tego, że konkurowanie na tym takim poziomie średnim, konkurowanie w dużej mierze, powiedzmy, napędzane korzystnym stosunkiem ceny do jakości, musi się kiedyś wyczerpać i musimy szukać nowych motorów tego wzrostu i musimy szukać razem, ponieważ na ten region, jako bardziej lub mniej jednolity obszar, patrzą też zewnętrzni inwestorzy i partnerzy handlowi, zwłaszcza ci bardziej oddaleni. O ile możemy mówić o dobrym rozeznaniu, powiedzmy, pewnych niuansów pośród partnerów handlowych czy inwestorów niemieckich, francuskich, brytyjskich, włoskich i tak dalej, to oczywiście, że bardziej oddalone państwa pozaeuropejskie, które są często bardzo atrakcyjnymi partnerami, przynoszącymi ciekawe rozwiązania technologiczne, oferującymi bardzo atrakcyjne warunki współpracy, patrzą na region jako całość, ponieważ jest to pewien niuans, który umyka w sposób naturalny. Tak jak nam umyka niuans pewien rozróżniania niekiedy bardziej oddalonych kierunków inwestycyjnych czy eksportowych, patrząc na, nie wiem, stabilność regionu jako całość, sytuację rynku pracy jako całość, a nie poszczególne państwa. Natomiast oczywiście ten element rywalizacji jest trochę silniejszy naturalnie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdzie handel jest w teorii oparty na zasadzie win-win i w praktyce w dużej mierze też. To inwestycje, zwłaszcza te takie wielkie, spektakularne, albo się odbywają w danym miejscu, albo nie. I jest pewne niebezpieczeństwo w tym, że państwa regionu mogą dosyć krótkowzrocznie, moim zdaniem, uciekać do pewnego wyścigu zbrojeń, tak? To znaczy oferować coraz większe subsydia finansowe, coraz większe zachęty zmierzające do przyciągnięcia jednej spektakularnej inwestycji zagranicznej, która o ile nie ma pewnego wymiaru strategicznego, niekoniecznie musi mieć aż tak silny efekt zewnętrzny, a może wiązać się z bardzo wysokimi kosztami dla podatników. I tutaj też oczywiście z pewną pomocą przychodzą zasady unijne dotyczące dozwolonej pomocy publicznej, ale też trzeba mieć z tyłu głowy to właśnie niebezpieczeństwo takiej nieskoordynowanej rywalizacji. Co jest, tak żeby nie przedłużać tej odpowiedzi, ale co jest bardzo takim optymistycznym elementem dotyczącym współpracy, jest udział wszystkich państw w różnych projektach europejskich, tak zwanych IPCI, ważnych projektach europejskich dotyczących pewnych branż przyszłości, czy mówimy o mikroelektronice, czy mówimy o wodorze, czy mówimy o sektorze zdrowotnym. Państwa regiony uczestniczą w różnych wspólnych projektach, łącz z naszymi partnerami zachodnioeuropejskimi bardzo często, i żeby zbudować te europejskie łańcuchy wartości, a więc kooperacji. I tutaj bardzo istotne jest włączenie i świadomość tej wagi współpracy europejskiej we wszystkich 4 stolicach. To świadomość, która wielokrotnie była, nie wiem, deklarowana w sposób publiczny. Warto przywołać chociażby w zeszłym roku państwa Wyszehradu i Francja przyjęły deklarację o współpracy z sektora farmaceutycznego, która w praktyce obecnie zaczyna być realizowana czy badana w ramach tych właśnie projektów europejskich w zakresie sektora zdrowotnego czy farmaceutycznego.
To ja to jeszcze może dopytam, ponieważ pan wspomniał o inicjatywie Trójmorza, że ona może powodować właśnie wzrost wymiany handlowej między krajami regionu. Ta inicjatywa już od 2016 roku jest rozwijana i chciałbym zapytać, czy państwo obserwują rzeczywiście jakikolwiek wpływ, jeśli chodzi o zwiększenie się wymiany handlowej. Oczywiście mieliśmy ten pandemiczny rok 2020, który zdecydowanie ograniczył produkcję, konsumpcję, także handel we wszystkich państwach, tak, w Europie, na świecie. Ale czy już teraz można zaobserwować jakiś pozytywny, chociażby niewielki, ale pozytywny wpływ właśnie tej inicjatywy na wzrost handlu w regionie? Czy docierają do Was takie informacje, czy Wy to w jakiś sposób obserwujecie?
Tu są trzy elementy odpowiedzi. Znaczy, pierwszym elementem jest zastrzeżenie, że niezwykle trudno jest zidentyfikować jeden element, czy nawet jedną platformę współpracy jako czynnik napędzający wzrost wymiany handlowej. Więc nie jestem w stanie skwantyfikować tej odpowiedzi. Znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim stopniu inicjatywa Trójmorza faktycznie odpowiada za wzrost wymiany w regionie. Ale w tej odpowiedzi ukryta jest druga, to znaczy właśnie ów wzrost wymiany. On jest bardzo szybki, bardzo dynamiczny i ciągły, stały. To znaczy od wielu lat wymiana handlowa między krajami Grupy Wyszehradzkiej, ale również i szerzej, to znaczy udział eksportu na Litwę, nie wiem, czy na Rumunię, do Rumunii, przepraszam bardzo, w eksporcie polskim rośnie systematycznie i rośnie w sposób stały, relatywnie szybciej niż eksport do wielu innych krajów unijnych. Oczywiście jest związane z tym, że ten region cieszy się od wielu lat szybkim tempem wzrostu gospodarczego, za tym idzie oczywiście zwiększona konsumpcja czy inwestycje, ale liczbowo integracja regionu jest faktem. A w skali mikro są pewne badania prowadzone wśród przedsiębiorców, ciekawe, a z drugiej strony w pewien sposób poddające oczywiście pod wątpliwość efektywność dotychczasowych elementów wsparcia eksportowego. Znaczy, często nawiązanie kontaktów międzynarodowych w biznesie ma charakter incydentalny. To znaczy, przedsiębiorcy byli w jednym miejscu, w jednym czasie i udało im się nawiązać kontakt niekiedy przypadkiem, niekiedy intencjonalnie, ale nie było to pogłębione jakimś wielomiesięcznym poszukiwaniem kontrahentów, tylko po prostu byli na jednym wydarzeniu gospodarczym. I my oczywiście te wydarzenia gospodarcze dwustronne czy wyszehradzkie prowadzimy, ale co ważne, od 2018 roku szczytom inicjatywy Trójmorza towarzyszą wydarzenia gospodarcze realizowane przez izby gospodarcze tych krajów. Tak? Z polskiego ramienia w te projekty zaangażowana jest Krajowa Izba Gospodarcza oraz ze strony jakby rządowej czy ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju Polska Agencja Inwestycji i Handlu. I staramy się właśnie maczować, gromadzić przedsiębiorców, żeby uzyskać ten efekt synergii, pewnej masy krytycznej. Te spotkania, ten komponent biznesowy szczytów, on oczywiście jest, że tak powiem brzydko po staropolsku, targetowany na konkretne sektory czy branże. No bo oczywiście, gdybyśmy zgromadzili w jednym miejscu przedsiębiorców z branży, nie wiem, rolnej i sektora IT, to oczywiście możemy mówić o komputeryzacji rolnictwa, ale potencjał synergii jest bardzo ograniczony. Natomiast staramy się branżowo te wydarzenia organizować, łączyć przedsiębiorców, a przede wszystkim wzmacniać współpracę instytucjonalną, bo jedną z kluczowych zidentyfikowanych barier jest nieświadomość i pewien strach przed ekspansją zagraniczną. Im bardziej ten strach jest ograniczany, im bardziej na przykład występuje pośrednictwo polskie PAIH-u czy właśnie KIG-u w tych nawiązaniu kontaktów, tym większe zaufanie biznesu między sobą i mniejsze koszty transakcyjne, szybsze podpisywanie umów i zwiększenie wymiany. Tak więc w takiej pewnej skali mikro Absolutnie podejmowane są działania, które mają na celu zwiększyć ową wymianę gospodarczą i ją poniekąd zinstytucjonalizować. Tak? To jest nie tylko wymiana bezpośrednio biznesowa, ale właśnie kontakty izb, czy pewna instytucjonalizacja współpracy klastrowej, bo to też jest bardzo ważny element tej nowoczesnej, budowy nowoczesnej gospodarki.
Czy możemy zatem powiedzieć, że z punktu widzenia współpracy gospodarczej Grupa Wyszehradzka i Inicjatywa Trójmorza się uzupełniają?
Oczywiście, to znaczy ja dostrzegam w ogóle komplementarność wszystkich trzech poziomów, czterech poziomów tak naprawdę, to znaczy wymiany dwustronnej, wymiany wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza i aktywności wszystkich państw zaangażowanych na łamach Unii Europejskiej. Tak? I cała idea chyba zaangażowania na wszystkich czterech poziomach jest oparta na ich komplementarności. Znaczy stawianie, budowanie tych inicjatyw jako alternatywnych czy zamykających drogę, inne drogi współpracy byłoby przeciwskuteczne.
Tutaj jeszcze chciałbym wrócić, może już tak podsumowując naszą rozmowę, do tego pytania i do tej kwestii dotyczącej pewnej wspólnoty interesów, jeśli chodzi o politykę gospodarczą i handlową państw Grupy Wyszehradzkiej. Tutaj pan powiedział tak bardzo ciekawie, że inwestorzy zagraniczni, partnerzy handlowi spoza naszego regionu bardzo często właśnie postrzegają te państwa Grupy Wyszehradzkiej jako pewien jeden obszar, prawda, inwestycyjny, czy właśnie jako obszar do prowadzenia wymiany handlowej. I tutaj pojawia się takie pytanie, czy aktywność niektórych państw, no nie da się tutaj ukryć, że Węgry są takim państwem, które prowadzi również ożywione relacje handlowe, gospodarcze z Rosją czy z Chinami, które z kolei w pozostałych państwach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej no są traktowane z pewnego rodzaju dystansem i ostrożnością, jeśli chodzi właśnie o przyjmowanie tych inwestycji i prowadzenie wymiany handlowej. Często też niektóre państwa, tak jak Polska, domagają się wręcz sankcji, prawda? Więc pewnego rodzaju też no, świadomego ograniczenia tej wymiany handlowej. W związku z tym, czy brak tej takiej wspólnoty interesów w zakresie polityki zagranicznej przekłada się również właśnie na aktywność w zakresie polityki gospodarczej i handlowej? Czy tutaj rzeczywiście możemy dostrzec no, pewnego rodzaju wyzwanie, czy też nawet zagrożenie dla tej integracji gospodarczej?
Znaczy, to jest dobre pytanie, natomiast bym wszedł w polemikę z pewną tezą w nim zawartą. To znaczy, pamiętajmy, że 27 państwom Unii Europejskiej udaje się zazwyczaj wypracować pewną wspólną pozycję w zakresie stosunków międzynarodowych, również na przykład sankcji związanych z agresywną polityką Rosji wobec Ukrainy, czy udokumentowanymi przypadkami łamania praw człowieka na tym obszarze, czy na jakimkolwiek innym obszarze, jeśli chodzi o prawa człowieka i w innych krajach. Więc skoro udaje się to zrobić w 27 krajach, w gronie 27 państw członkowskich, tym bardziej udaje się to w gronie czterech państw Wyszehradu, czy większej ilości państw Inicjatywy Trójmorza, dziewięciu państwach Inicjatywy Trójmorza. Natomiast nie jest jakąś tajemnicą szczególną, że występuje oczywiście między czterema państwami Grupy Wyszehradzkiej odmienna wrażliwość na różne tematy. Natomiast dla wszystkich czterech państw, Rosja przykładowo, jest ważnym partnerem gospodarczym. I nie ma tutaj moim zdaniem wewnętrznej sprzeczności, to znaczy reakcja państw europejskich, czy szerzej świata zachodniego na prowadzoną politykę przez władze rosyjskie, na politykę, która podważa pewien ustalony ład i porządek międzynarodowy, granice, zasadę nienaruszalności granic, suwerenność Ukrainy, a ostatnio również wspiera działanie władz białoruskich skierowane przeciwko swoim obywatelom, jak również skierowane przeciwko granicom europejskim, Unii Europejskiej i Polski. To jest jedna kwestia. odmienną kwestią, natomiast jest bardzo intensywna wymiana gospodarcza, która należy oddzielić od polityki i żadne sankcje wprowadzone do tej pory nie mają na celu karania sektora prywatnego w Rosji na przykład. I tutaj trzeba powiedzieć, że Rosja jest dla Polski drugim poza europejskim rynkiem eksportowym. On jest bliski wielkości wymianie ze Stanami Zjednoczonymi i z Ukrainą. Natomiast do tej pory, w tym roku na przykład, jest minimalnie większy, zresztą podobnie jak i w roku poprzednim. Polskie firmy odważnie i dobrze radzą sobie na rynku rosyjskim, podobnie zresztą jak czeskie, słowackie czy węgierskie. Oczywiście działamy w tych obszarach, które nie mają charakteru politycznego i które nie są związane chociażby z takimi elementami polityki jak potencjalny szantaż energetyczny. Polskie po prostu produkty są cenione przez konsumentów rosyjskich, czy mówimy o kosmetykach, czy mówimy o pewnej maszynerii związanej, nie wiem, z modernizacją rosyjskiego przemysłu. Tak więc te kierunki, podobnie jak i inne kierunki pozaeuropejskie, nie wiem, bliskowschodnie czy rynek chiński, są bardzo obiecujące i pracujemy ciężko nad intensyfikacją tej współpracy, na przykład z naszymi partnerami chińskimi. Ta współpraca jest nie tylko intensyfikowana, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą. Naszym celem jest jej zrównoważenie, ale również nabiera coraz bardziej zaawansowanego wymiaru instytucjonalizacji. Teraz zakres innych polityk, które mogą być komplementarne w zakresie do polityki handlowej, jest pytaniem otwartym i pytaniem, które jednak bym kierował bardziej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie chciałbym tutaj wchodzić w nie swoje kompetencje. Natomiast na pewno kierujemy się maksymalnie możliwą synergią w zakresie interesów i wartości. Taka jest postawa polska i rozumiem też, że czasami w pewnych niuansach mogą występować różnice akcentów, nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale szerzej w ramach państw Unii Europejskiej i to jest absolutnie naturalne.
W takim razie bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Cieszę się, że też w ramach naszych podcastów pojawił się właśnie taki głos ekspercki, który dotyczył kwestii wymiany gospodarczej, ponieważ dotychczas rozmawialiśmy głównie o kwestiach politycznych, o kwestiach związanych właśnie ze współpracą i prowadzeniem polityki zagranicznej. Natomiast ten głos myślę, że wniósł dużo takich praktycznych również informacji i myślę, że udało się pokazać, jak mocno już państwa Grupy Wyszehradzkiej są ze sobą zintegrowane gospodarczo, w jak dużym stopniu ta wymiana handlowa też jednoczy nasz region. Także bardzo dziękuję panu za przedstawienie tej perspektywy, za również zarysowanie pewnych scenariuszy w najbliższych latach, że ta wymiana handlowa będzie cały czas rosnąć. A naszym dzisiejszym gościem był pan Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Także dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i za możliwość rozmowy.
A ja zachęcam państwa oczywiście do wysłuchania pozostałych podcastów realizowanych w naszym projekcie. Dziękuję serdecznie.